Chciałbym rozpocząć modlitwą, powierzyć ten czas słowa Bogu. Panie Jezu, chcemy powierzyć Tobie ten czas słowa. Duchu Święty, modlę się, abyś Ty był w tym obecny, Panie, byś ożywiał to słowo w naszych sercach, Panie. By to nie było tylko puste gadanie, Boże, ale modlę się, by to mogło wykonać w nas pracę, by mogło nas zachęcić i przybliżyć do Ciebie, Panie Jezu, bo to jest celem, aby być blisko Ciebie, Jezu Chryste, aby patrzeć w Twoją twarz, widzieć Ciebie i stawać się podobnym do Ciebie, Panie. Błogosław, Boże, ten nasz czas, jaki mamy dzisiaj tutaj. Amen. Powiem Wam, że... Dobrze mnie słychać? Że tak naprawdę mam mnóstwo różnych myśli, jak przygotowywałem to słowo, to kazanie. Mam oczywiście bardzo konkretny temat, ale mam mnóstwo wątków pobocznych, jakimi chciałbym się podzielić. Tym, co Bóg dotyka moje serce. Wiecie, ostatnio sobie czytałem pierwszy list Jana z Biblii, który jest zawsze dla mnie taką dużą zachętą. Pamiętam, kiedy nawróciłem się do Boga i dopiero odkrywałem Pismo Święte i czytałem je i trafiłem na pierwszy list Jana. I kiedy czytałem pierwszy list Jana, to tak bardzo byłem zachwycony pierwszym listem Jana, że nie mogłem z powodu odczuwanej Bożej miłości spać całe noce. Kolejnego wieczoru znów czytałem pierwszy list Jana i znów po prostu z tego, że uświadamiałem sobie, jak Bóg mnie kocha, nie mogłem spać drugą noc. Trzeciego wieczoru czytałem pierwszy list Jana i znowu byłem w takim poczuciu i w takim pasji tego, że Jezus mnie kocha, że nie mogłem spać trzecią noc. Po prostu coś się ze mną działo, kiedy czytałem ten pierwszy list Jana. I ostatnio ja bardzo często wracam do pierwszego listu Jana, aby go sobie czytać. Jest dla mnie naprawdę bardzo zachęcający. I ostatnio, to jest chyba w czwartym rozdziale, gdzie Jan mówi o tym, że powinniśmy jako Kościół, jako ludzie mieć między sobą wzajemną miłość. Że tam, gdzie jest wzajemna, czysta, prawdziwa miłość, tam jest Bóg. I dotknął mnie tam jeden bardzo taki dla mnie werset jak bomba atomowa. W sumie były tam takie dla mnie dwa wersety, które ostatnio tak bardzo do mnie przemówiły. I pierwszy z nich mówił o tym, że Bóg udowodnił swoją miłość do nas przez to, że posłał Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli ktoś z nas ma wątpliwości, czy Bóg mnie kocha, albo masz taki czas, że sobie myślisz, czy Bóg mnie kocha, czy mnie nie kocha, to Jezus Chrystus jest tego dowodem i pieczęcią. Jesteś kochany przez Boga. Jeśli masz zamęt w swoich myślach, to, że Jezus Chrystus był na tej ziemi, jest dowodem na to, że Bóg Ciebie bardzo kocha i Ciebie bardzo miłuje. A drugi werset, który również zadziałał na mnie jak bomba atomowa, to w pierwszym liście Jana jest napisane tak. Apostoł Jan mówi o Bogu i jest napisane dalej, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Gdyż jaki jest Bóg, Biblia mówi, list Jana mówi, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Wiecie, kiedy sobie to czytałem, to pomyślałem sobie, Boże, ja nie jestem taki jak Ty. Chcę być, to jest moje pragnienie mojego serca, ale wydaje mi się, że nie jestem taki jak Ty. Wiecie, przyszła mi na myśl, kiedy sobie o tym myślałem, historia Gedeona, kiedy przyszedł do niego anioł. Gedeon siedział w jakimś swoim depresyjnym stanie i przyszedł do niego anioł i pierwsze, co powiedział mu, to witam Ciebie, mężu waleczny. I sobie pomyślałem, może rzeczywiście Boże Słowo o mnie jest często inne niż moje na swój własny temat. Gedeon myślał, że jest w depresji, ale Bóg widział, że to jest mąż waleczny. Wiecie, Biblia mówi o nas, że jesteśmy kapłaństwem świętym. Że jesteśmy rodem wybranym przez Boga. Nie wiem, kto z Was miał jakie życie, ale nie jesteśmy śmieciem, byle kim, głupkiem. Ale jeśli oddaliśmy życie Chrystusowi, jeżeli Go pokochaliśmy, to w Bożych oczach naprawdę jesteśmy bardzo znaczący, bardzo ważni. Chrystus bardzo nas kocha i złożył w nas przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie Jego własne życie. I to jest zaszczyt. To jest wielki zaszczyt. Ale temat, jaki dzisiaj mam, to jest Słowo Boże. To jest Biblia. Fundament wiary chrześcijańskiej. I chciałbym dzisiaj mówić o tej księdze. Trochę podarta. Pewien kaznodzieja mówił coś takiego, że jak się komuś Biblia rozlatuje, to się temu życie nie rozlatuje. Jest w tym pewna prawda. A jak czujesz Biblia z czyściówka i zakurzona, to wiadomo, jak może życie wyglądać. Chciałbym mówić o tym, co jest dla nas często jako ludzi wierzących codziennością. Biblia, Słowo Boże. Wiecie, kilka lat temu, kiedy już byłem wierzący, to miałem na sercu to, by zbadać i wiecie, czytałem Biblię i wyszukiwałem fragmenty, co Pismo Święte mówi na swój własny temat. Jakoś po prostu miałem do tego takie przekonanie i zapisywałem sobie różne fragmenty i badałem to. I chciałbym dzisiaj podzielić się takimi kilkoma moimi myślami na temat Biblii, na temat Pisma Świętego. Żyjemy w kulturze, w której jakby statystycznie Biblia jest takim najlepszym bestsellerem, jest najczęściej czytaną księgą na świecie. Jest to z roku na rok bestseller. Wielu ludzi czyta Biblię, wielu ludzi ocenia Biblię. Wiecie, ja kiedy ewangelizowałem w Bydgoszczy ludzi na ulicach, bardzo często rozmawiałem na temat Biblii. Powiem wam, bardzo, bardzo różne, czasami śmieszne ludzie mają poglądy na temat Biblii. I opowiem może kilka takich rozmów, jak rozmawiałem na temat Pisma Świętego. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o Biblii z ludźmi niewierzącymi, i chociażby kiedy rozmawiałem o fragmencie, jaki dzisiaj Andrzej czytał, który jest bardzo piękny, o miłości, hymn o miłości, to często takie osoby mówiły, no takie głębokie, wspaniałe słowa, tak, to jest głębokie, to, tak, Pan Jezus powiedział i tak mówili ogólnikami, ale kiedy rozmawiałem o Ewangelii dalej i mówiłem, co Biblia mówi i dochodziłem do tego, że człowiek na przykład musi się nawrócić, to ci sami ludzie, co mówili, że tak, to są piękne słowa, to mówili, ale wiesz, to nie wiadomo, bo to Watykan pozmieniał. To pozmieniali. To nie, to ktoś to napisał, bo to, żeby ludźmi manipulować. Więc kiedy rozmawiasz z człowiekiem o Biblii, to może widzieć tam piękne wersety, ale kiedy Biblia zacznie dotykać jego serca, że miałby coś zmienić, taka osoba często już zaczyna kombinować, że wcale to nie jest takie Słowo Boże, bo to Watykan pozmieniał i tak dalej, i tak dalej. Więc są bardzo, bardzo różne poglądy. Różni ludzie wypowiadają się na temat Biblii. Jedni mówią, że napisali ją jak coś głupcy. Zespół Behemoth na scenie porwał Biblię. Sąd uznał to jako wyraz artyzmu. Porwanie Biblii na scenie. I wiecie, i oto księgę od wieków toczy się pewna walka, pewna bitwa. Jedni jej zaprzeczają, jedni ją honorują. Pisma filozofów, które są mniej potwierdzone, oryginały niż Biblia, różnych filozofów, są mniej atakowane niż Pismo Święte. Ostatnio był zachwyt na przykład Ewangelią Judasza, która już była napisana bardzo, bardzo dawno, ale ludzie nie zachwycają się aż tak Biblią, ale nagle w gazetach ktoś odkrył Ewangelię Judasza i wszyscy zaczęli czytać i że to tam jest prawda. Ale właśnie, chciałbym mówić o Biblii, o tej książce, która wierzący mają po wiele nawet egzemplarzy w swoich domach. Chciałbym mówić, co Pismo Święte mówi o samym sobie. Powiedziałem tutaj o kilku różnych wypowiedziach, co myślą inni, ale chciałbym spojrzeć, co Biblia mówi o samym sobie. I chciałbym na początku zacytować kilka takich wersetów z Pisma Świętego. Biblia na swój temat. 2 Tymoteusza, rozdział 2, od 16 do 17. Mówi tak. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Psalm 12:7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokrotnie oczyszczonym. Ten fragment jest bardzo ciekawy, bo mówi o tym, że słowa Boże to słowa czyste, są to słowa, które nie zawierają żadnych brudów. Są przetopione. I ciekawe, bo pisali je ludzie grzeszni, tacy jak my, których Bóg wybrał. Niektóre księgi były napisane przez to, że Bóg dyktował księgę, tak na przykład jak Apokalipsa Jana, ale Ewangelie to były pewne badania apostołów, którzy zbierali różne relacje i opisywali. Więc Biblia była wpisana w różny sposób przez człowieka, który jest grzeszny. Ale przez moc Ducha Świętego Bóg spowodował, że ta księga, która dotarła do nas, jest czysta. Ma moc. Psalm 119:89. Panie, słowo Twoje trwa na wieki. Jest niewzruszone jak niebiosa. Psalm 119:160. Prawda jest treścią słowa Twego. Prawda jest treścią słowa Twego. Mateusz 24:35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To jest bardzo ciekawy fragment, że Biblia, że Słowo Boże ma taką moc, że kiedy poddajemy Mu swoje życie, jest w stanie wedrzeć się w najtajniejsze motywacje naszego serca, ocenić je i zmienić nas. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale Słowo Boże ma tą moc. Jozue 1:8. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić to, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. I w Piśmie Świętym jest dużo na temat Słowa Bożego. Są tu ludzie wśród nas, którzy są wierzący wiele lat i możesz sobie podczas tego kazania zrobić taki swój rachunek sumienia. Jak właśnie podchodzisz do tej księgi? Co tak naprawdę o niej myślisz? Jak ją traktujesz? Co myślisz o Bogu z perspektywy Słowa Bożego? Jezus w pewnej powiedział taką przypowieść o siewcy, gdzie mówił, że są różne rodzaje gleby, że jedni są jak droga, inni są jak gleba skalista, inni jak gleba cierni, a inni są jak żyzna gleba. Wiecie, do tych wszystkich osób docierało Słowo Boże. Wszyscy mieli kontakt z tą księgą. Każda gleba ma kontakt z tą księgą, ale nie u wszystkich wyda ona owoc. Tylko u tych, u których gleba jest podatna na to, by wydała wzrost. I chciałbym teraz mówić o kilku postawach, jakie możemy zajmować, czytając Biblię. Bo są różne postawy. I nie każdy, kto czyta Biblię, przyniesie owoc. Kiedyś myślałem, że tak jest, że każdy, kto czyta Biblię, wystarczy, że czytamy Biblię i to wystarczy. Nie. Są różne postawy. I wiecie, kiedy badałem ten temat, to Biblia również mówi o tym, w jaki sposób mamy czytać Biblię. Że są pewne postawy. I każdy z nas musi podjąć decyzję, jak potraktuje Słowo Boże. I czasami ludzie podchodzą do Biblii, jakby weszli do restauracji. Biorą kartę menu, wybierają sobie najlepsze potrawy, oddają kartę i tyle. I niektórzy ludzie biorą Biblię jak menu. Wybierają sobie najlepsze rzeczy, a resztę odkładają i jedzą tylko to, co im smakuje. A to, co im nie smakuje, to wyrzucają. Jeśli czytamy Biblię z postawą klienta w restauracji, to za bardzo nie przyniesiemy owocu. Biblia to księga, która powinna oceniać nasze życie. Biblia mówi o samym sobie, że jest jak lustro. Ale wiecie, wielu teologów staje i ocenia tą księgę. To było dopisane, tu są błędy w tłumaczeniu i Jaką ty masz postawę? Czy ty oceniasz Słowo Boże, że tutaj coś mi się nie podoba, to są jakieś błędy? Czy faktycznie możesz stanąć w takiej szczerości przed Bogiem i powiedzieć: Boże, to jest Twoja księga. Wierzę w to, że Duch Święty to natchnął i chcę słuchać, co mówisz do mnie przez nią i chcę być temu poddany. To jest inna postawa. Że ty poddajesz swoje życie, by ta księga Bożego Słowa oceniła ciebie. Niektórzy mają taką postawę, że ja jestem za głupi, żeby czytać Biblię. Że Biblię to rozumieją tylko jacyś po prostu ludzie wykształceni. Że nie dla wszystkich jest. Kiedyś, jak wiemy z historii, Biblia była zakazana i była przeznaczona tylko dla elit. Że do dzisiaj w niektórych ludziach jest takie przekonanie, że Biblię mogą interpretować tylko osoby duchowne. To nie jest prawda. Spójrzcie, co Jezus powiedział w Mateusza, rozdziale 11, wersecie 25. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Objawiłeś je ludziom prostym. W liście do Koryntian Słowo Boże mówi, że Bóg wybrał to, co w oczach tego świata jest głupie i wzgardzone, aby zawstydzić mądrość. I nie teolog interpretuje Słowo Boże, ale Duch Święty je interpretuje. I to On nas uczy, przekonuje, przypomina. I tylko z Nim, kiedy czytamy to Słowo, ono jest w stanie wydać owoc. Kiedy czytamy Słowo w Duchu Świętym. Kolejnym zagrożeniem jest przedkładanie naszych osobistych tradycji i interpretacji Słowa Bożego nad Jego czystą treść. I tutaj Marek, rozdział 7, 6 do 9. Jest taki werset o tym, jak faryzeusze właśnie robili coś takiego. Marek 7, 6 do 9. On zaś rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachowywać. Właśnie, tradycje, przyzwyczajenia. Wiecie, nawet jako ludzie wierzący możemy czasami przyzwyczaić się do pewnych schematów, uwierzyć w to, że tak jest, że to jest pewna normalność. Ale Biblia może na temat pewnych sfer mówić całkowicie inaczej. Kiedyś słyszałem takie, nie wiem, to bardziej nie świadectwo, taką historię, że w pewnym kościele była taka tradycja, że na koniec nabożeństwa wszyscy mówili modlitwę Ojcze Nasz. Zmawiali i wychodzili. Wiecie, któregoś dnia pastor zapomniał tej świętej tradycji. Nie odmówił Ojcze Nasz. Wiecie, pewna osoba wstała, oburzona, rzuciła, wyszła i po prostu była wściekła na to, że po prostu świat wchodzi do kościoła. Pastor Ojcze Nasz na koniec nie zmówił. Wiecie, pastor po prostu zapomniał. Wiecie, postawa tej osoby tylko przez to, że jakaś modlitwa nie została odmówiona, a wiemy o tym, jak Biblia mówi, jacy mamy być. Nawet jeżeli ktoś jakby zgrzeszy czy popełni błąd, nie mamy podchodzić i po prostu lać taką osobę, że po prostu nie wiadomo, co zrobiła. Ale mamy ją napomnieć w miłości, zachęcić, być postawy Jezusa Chrystusa, tak? Kolejny punkt. Motywacje w czytaniu Słowa Bożego. Jakie mamy motywacje, kiedy czytamy Biblię? Co chcemy w ten sposób osiągnąć? Co jest w naszym sercu? I to również jest ważne. I pamiętam, kiedyś przemówił do mnie werset, który na pierwszy rzut oka o tym w ogóle nie mówi. Kiedy Chrystus się rodził, to i przyszli mędrcy ze wschodu, to Herod wezwał do siebie faryzeuszy, nauczycieli zakonu i zapytał ich: powiedzcie mi, gdzie ma narodzić się Mesjasz? I wiecie, tak sobie myślałem o tym i Herod sięgnął do Pisma Świętego. Chciał wiedzieć, co Pismo Święte mówi o Mesjaszu. Ale jaki miał motyw? Sięgając do Biblii, Herod miał motyw, że chciał zabić Jezusa. Chciał dotrzeć do Betlejem, by zabić Chrystusa. By go zniszczyć. To był jego motyw. Biblia w takim przypadku nie wyda dobrego owocu. Kiedy Jezus był na pustyni, szatan trzykrotnie podchodził do Jezusa, cytując mu Słowo Boże. Cytował mu Biblię. I na pustyni odbyła się pewna bitwa. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówił, że mieczem ducha jest Słowo Boże. I myślę, że takim wyrazem tego, że mieczem ducha jest Słowo Boże, możemy zobaczyć właśnie, kiedy Jezus walczył z szatanem na pustyni. Szatan cytował Jezusowi Biblię i mówił: zobacz, jest napisane, że po prostu Bóg o ciebie zadba, a ty nie masz nic. Powiedz tym kamieniom, aby stały się chlebem. I szatan cały czas uderzał w człowieczeństwo Jezusa, że przecież to zobacz, ty musisz być zadbany. A zobacz, jak cię Bóg traktuje. A Jezus cały czas cytował Słowo, wywyższając Boga. Szatan Słowem Bożym pokazywał, że przecież to ty jesteś taki ważny, musisz o siebie zadbać. Ale Jezus brał Słowo Boże i Słowem Bożym wywyższał Boga. Wiecie, Biblia jest mieczem. Tak mówi sama o sobie, że jest mieczem ducha. Nie wiem, czy to widzicie, ale ja to widzę trochę też w negatywny sposób. I widzę to czasami u siebie w życiu. Teraz staram się już tak nie robić. Ale czasami wierzący przypominają gladiatorów. Wiecie, kim są gladiatorzy? Są to żołnierze, wojownicy, którzy trafili do niewoli. I potem są wypuszczani na arenę z mieczami i biją się na śmierć i życie tymi mieczami. Wiele razy widziałem chrześcijańskich gladiatorów. Jeden z Biblią po jednej stronie, drugi z Biblią po drugiej stronie i walczą na wersety. Który komu udowodni, kto ma teologiczną rację? Sam wiele razy uczestniczyłem w takich rozmowach, gdzie po prostu zależało mi tylko na tym, aby udowodnić komuś to, że ja mam rację. I używałem do tego Słowa Bożego. Wiecie, dzisiaj się tym brzydzę. Ale tak robiłem. Nie możemy tak robić. Biblia nie jest do tego, by poniżać drugą osobę. By po prostu kogoś zjechać, że taka osoba nie ma siły wstać potem. I się czuje po prostu oskarżona, jakby po prostu 1000 ton na niej zwisało. Ale miecza używa się tylko na rozkaz króla. Królem jest Chrystus. Jego słowo ma moc. Jeżeli jesteśmy Jego żołnierzami, to możemy używać miecza na Jego rozkaz. A nie po to, by bronić swoich poglądów i siebie stawiać w dobrym świetle. To w ogóle nie o to chodzi. I teraz o tym, jak mamy czytać Słowo Boże. I takie dwa fragmenty. Jak mamy je czytać? Jak do niego podchodzić? List Jakuba 1:21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić duszę waszą. Odrzuć wszelki brud, nadmiar złości i przyjmij łagodnie Słowo Boże. I jeszcze Izajasz 66:2. Przeto to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I wiecie, te wersety mówią o pewnej postawie, z jaką możemy podchodzić do Biblii. Nie musimy. Nic nie musisz. Ale Biblia mówi, że prawdziwe błogosławieństwo i korzyść ze Słowa Bożego przyniesie Tobie w momencie, kiedy będziesz do Boga przychodził w takiej postawie łagodności. Kiedy poddasz swoje życie Bogu i szczerze powiesz: Boże, Ty mnie ucz, chcę się Tobie poddać. Nie chcę mieć swoich planów. Nie chcę po prostu Tobie dyktować, co Ty masz robić. Ale ufam Tobie i chcę, naucz mnie. Chcę, aby Twoje słowo wykonało we mnie pracę i przyniosło owoc. W takiej pokorze i w takiej prostocie. Korzyści płynące ze Słowa Bożego. Widzicie, porobiłem takie punkty i też kilka fragmentów. Pierwszy to jest Psalm 119-130, werset 130. Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Apokalipsa, rozdział 1, werset 3. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Nawet jeśli ten werset nie odnosi się do całej Biblii, to możesz wziąć chociaż Apokalipsę. To jest bardzo ciekawe, że w tym wersecie Jan mówi: błogosławiony jesteś, jeśli czytasz. I ci, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi, już coś się dzieje. Księga Przysłów 4:20-22. Muszę to znaleźć. To są takie obietnice Bożego Słowa. 4:20-22. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Oraz 4:10-12, ten sam werset. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Wiecie, to są naprawdę wspaniałe błogosławieństwa. I Bóg mówi, że jeśli będziemy poważnie, z odpowiednią postawą podchodzić do Biblii, On będzie nas nam błogosławił ponad miarę. Będziemy w szoku, co Bóg będzie robił z naszym życiem. Ale wielkim zaskoczeniem dla mnie było, kiedy badałem ten temat, wiecie, że odkryłem cel Biblii. Odkryłem cel tej księgi. Jak myślicie, co jest celem Biblii? Nie, macie jakiś pomysł? Co jest celem Pisma Świętego? Jeden cel. No to jest taki pośredni cel, ale cel, powiem wam, że to jest tak prosty, że szok. Ewangelia Jana 5:39-40. Tak, 5:39-40. Tam jest cel Biblii. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, ale mieć żywot. Co jest celem Biblii? Jezus Chrystus. Osoba Jezusa Chrystusa. Łukasz 24:27. Może przeczytajmy te wszystkie fragmenty, które tutaj mam odnośnie właśnie tego celu, bo jest ich kilka. Łukasz 24:27. Powiem wam, że to było dla mnie naprawdę szokujące, że to jest tak proste, że to nie jest jakieś tam nie wiadomo co. Łukasz 24:27 mówi tak. i począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I dalej w 44. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Jeszcze 2 Tymoteusza 3,15. Na zakończenie tego, dużo dzisiaj tych wersetów. 2 Tymoteusza 3,15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo proste. To, do czego powinna nas prowadzić Biblia, to do Jezusa Chrystusa, do relacji z Nim. Stary i Nowy Testament objawia nam Chrystusa. Kiedy uczniowie szli do Emaus i rozmawiali o tym, co się stało, podszedł do nich Jezus. Jest napisane, że rozmawiał z nimi i po kolei, księga po księdze, mówił im, co było o nim napisane. Doprowadzając do tego, żeby wierzyli w Niego jako Mesjasza. I to jest podstawa Biblii. Aby uznać, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że umarł na krzyżu, zmartwychwstał, że dzięki Niemu mamy życie. I On jest wszystkim, co powinno nas wypełniać. I powiem wam, że w wieku 16 lat, powiem troszkę z mojej historii, kiedy miałem 16 lat, pierwszy raz przeczytałem Biblię. Trafiłem na tę księgę. I byłem wtedy takim młodym chłopakiem, który brał narkotyki, pił alkohol. Zajmowałem się różnymi dziedzinami okultyzmu. Miałem z tego powodu problemy. Miałem takie relacje z rodzicami, że mijałem się w domu. Wiecie, po prostu zamykałem się w swoim pokoju i nie było między nami relacji. I gdzieś w takim wtedy zagubieniu, wtedy nawet nie wiedziałem, że jestem zagubiony, bo kiedy byłem w swoim towarzystwie i piłem alkohol, to się czułem jak największa gwiazda rock'n'rolla, ale kiedy zostawałem sam ze sobą, to zdawałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. I kiedy miałem 16 lat, pierwszy raz trafiłem na Pismo Święte, znalazłem je w domu i zacząłem czytać od Ewangelii Mateusza. I pamiętam, jak bardzo mocno przemówiły do mnie słowa kazania na górze Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy to czytałem, to nie rozumiałem za bardzo tego, co czytam, ale coś w moim sercu zaczęło się zmieniać samoistnie. Kiedy czytałem Biblię, to nagle priorytety życia mi zaczęły się zmieniać, jako kiedy miałem 16 lat, że nagle zacząłem patrzeć, że te seanse okultystyczne, które robię, to chyba nie jest do końca dobre. Chociaż nic nie czytałem w Biblii o okultyzmie. Nagle zacząłem mieć jakieś dziwne poczucie, że palenie marihuany nie jest za bardzo dobre, że nie chcę tego robić. Nagle pojawił się we mnie jakiś taki blok, by po to więcej nie sięgać. Pomimo, że w Biblii czytałem o innych rzeczach, coś w moim sercu zaczęło żyć. Zacząłem nawracać się do Boga. Wychodziłem do swoich znajomych, opowiadałem im, mówię, chłopaki, wiecie co się dzieje? Znalazłem Biblię w domu, czytam i coś po prostu się zaczyna dziać. Jakoś tak w Boga zaczynam wierzyć, nie chce mi się palić marihuany i tak dalej, i tak dalej. I niektórzy moi koledzy tego nie akceptowali, ale pamiętam jednego z nich, też zaczął czytać Biblię. I powiem wam, że któregoś dnia zaszedłem do niego, pukam do drzwi, on wychodzi, oczy po prostu wielkie jak 5 zł się świecą. Trzyma Biblię w ręku, mówi, ja nie wychodzę z domu. Chłopie, wiesz co tam jest? Ja to po prostu czytam i jestem w szoku. Ja, wiecie, nie byłem wtedy wierzący, a już reklamowałem Biblię moim znajomym, żeby czytali i coś w ich życiu normalnie zaczęło się dziać, coś zaczęło żyć. Nawróciłem się do Chrystusa 3 lata później, kiedy miałem 19 lat. W tym kościele był to taki czas, kiedy właśnie tutaj Leszek Korzeniecki robił takie 3 dniówki. Młodzież z różnych miast zjeżdżała się. Wiecie, na strychu kilka osób położyło na mnie ręce, pomodliło się o to i naprawdę wtedy doświadczyłem wielkiego boju. Byłem zniewolony duchowo. Nie chcę wam opowiadać to, co się działo na tej modlitwie, ale to był istny horror. Tutaj na strychu kościoła chrześcijan baptystów Po modlitwie czułem się jeszcze gorzej, bo myślałem, że jestem psychicznie chory, bo to, co się działo na tej modlitwie, to była naprawdę jazda. Ale kiedy wróciłem w niedzielę do domu i obudziłem się kolejnego dnia, zrozumiałem, czym jest nowe narodzenie. Wstałem i byłem tak pewien obecności Chrystusa, że jest w moim życiu. I od tamtej pory to trwa. Miesiąc później, po tamtym wydarzeniu, zostałem ochrzczony Duchem Świętym, będąc sam w domu. Podniosłem tylko ręce do góry i powiedziałem: Duchu Święty, przyjdź i wypełnij mnie. Proste słowa. To jest kolejna historia na inne kazanie, nie będę tego opowiadał. Ale zacząłem widzieć, że Bóg zaczyna czynić naprawdę cuda i zmieniać życie jakiegoś zwykłego gościa z małego miasteczka, z małego blokowiska, który był tak naprawdę przez nikogo niezauważony. Ale jako 16-latek sięgnąłem po tę księgę. Przeczytałem Ewangelia Mateusza, rodowód Jezusa. Zacząłem czytać werset po wersecie. I Bóg zaczął drążyć moje serce i zaczął je zmieniać. Dziękuję Bogu za tę księgę. Modlę się do Boga, wiecie, kiedy mam osobisty czas z Bogiem. Bo różny czas miałem z tą księgą. Czasami po prostu posłucha, nie chce się czytać. Ale moją stałą modlitwą jest: Panie Jezu, rozpalaj w moim sercu miłość do Twojego Słowa. Chcę je kochać. Chcę nim żyć. Chcę, by ono po prostu wyznaczało moje drogi. Chcę Ciebie znać przez Twoje Słowo. I zachęcam nas, abyśmy po prostu w modlitwie rozbudzali też, prosili Boga, by rozbudzał w nas miłość do Jego Słowa. Może kiedy dzisiaj wieczorem będziesz w domu, uklęknij przed Bogiem, weź swoją Biblię i powiedz: Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi to, że mogę mieć z Tobą relację, że mogę uczyć się, bo to jest prawdziwy skarb. To nie jest 6 milionów wygranych w totolotka, wieża Eiffla, czy coś tam możesz mieć, ale to jest skarb bardzo potężny. Amen.